Minęła 10.30, w poniedziałek każdy audycja o czytaniu, czytać, aby być mądrym. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy spotkanie z panem Markiem Koprowskim, autorem książek historycznych, licznych. Tutaj mam informację o Wołyniu, książki Kobiety Kresowe, Akcja Wisła. Dzisiaj chcemy dwie pozycje, Mord na Wołyniu i Akcja Wisła. Witamy serdecznie autora, pana Marka. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i słuchaczy Radia Maryja w nowym roku, prawda?
Kłaniamy się. No właśnie, nowym roku, nowe książki, czytać warto ciągle, a szczególnie no, mamy tutaj repertuar szeroki, jeśli chodzi o naszą historię z Polski współczesną i tą wcześniejszą. Dzisiaj też data, prawda, prawie okrągła wybuchu Powstania Styczniowego, ale my wracamy do spraw tutaj ostatniej wojny światowej i nie tylko, bo wiemy, że te zbrodnie na Wołyniu dotykają też czasów powojennych, ale skupiamy się na tej książce. Panie Marku, jest taka sytuacja, że wielu z nas, powiem Polaków, w głowie się im nie mieści, że tego typu właśnie no bestialstwo było tam obecne. Niektórzy no, mówią, że to nie można tak to przedstawiać, bo to jest w sposób drastyczny, że dzieci mordowano, że na płotach wieszano, że podrzynano gardła kosami, łopatami, motykami i to było na ludności Polski i to no, tej, że tak powiem, niewojskowej, prawda? To jest niesamowite.
Tak, a szczególnie tutaj drastyczne jest to, że to czynili sąsiedzi, nie jacyś wyimaginowani ludzie, którzy przyszli z zewnątrz, jak to się często przedstawia, tylko to robili ich sąsiedzi, z którymi oni żyli normalnie od pokoleń przez wiele, wiele lat, przyjaźnili się i nagle ci sąsiedzi pewnej nocy przyszli i zamordowali po prostu.
Tak, to byli sąsiedzi, a to także była, no, co pan powie o tej formacji wojskowej, na przykład SS Galicien, która pod płaszczem hitlerowców, Niemców.
Tak, SS Galicien została utworzona później, ona miała służyć nieco innym celom, miała być taką regularną jednostką, która miała walczyć na froncie, tylko że ona się na froncie nie sprawdziła i została przez Sowietów rozgromiona w drobny mak, kiedy stanęła tam pod Brodami, została rozbita doszczętnie niemalże. I z tych niedobitków, prawda, Niemcy stworzyli oddziały, które zwalczały później partyzantkę, która się wycofywała tam później już, ale to już jest późniejsza historia. W każdym razie tutaj największym wrogiem polskiej ludności była ukraińska powstańcza armia i wszystkie jej struktury ochotnicze, które ogarnęły swoim zasięgiem całą ukraińską ludność i na Wołyniu Ukraińcy, czyli ta organizacja ukraińskich nacjonalistów, zbudowali ogromne państwo podziemne, które można porównywać tylko z państwem podziemnym zbudowanym przez Polaków, tylko że polskie państwo podziemne nie było państwem totalnym, nie było państwem totalitarnym. Tam, kto nie wykonywał rozkazów tego państwa, szedł pod mur. Był mordowany tak samo, z takim samym okrucieństwem jak Polacy czy inne narodowości, które tam na Wołyniu mieszkali. Ukraińcy byli zastraszeni, steroryzowani i jak barany brali te siekiery, noże, widły i inne narzędzia i szli mordować, prawda, swoich sąsiadów. Oczywiście towarzyszyła temu ogromna propaganda. Polaków przedstawiano jako, mówiono, że dopóki się tych Polaków nie wyrżnie, nie usunie, to Ukraina nie będzie nigdy wolna. Także tutaj no, sam tym Ukraińcom zrobiono ogromną krzywdę. No nie wszyscy się poddawali, ale to była dosłownie garstka tych, którzy bronili się przed tym, żeby no nie iść i nie mordować. Bo tutaj też było takim celowym zabiegiem, prawda, to gonienie tych wszystkich Ukraińców do zbrodni, ponieważ UPA wiedziała, że wcześniej czy później przyjdą Sowieci, że Sowieci będą się tym interesować i że wszystkich Ukraińców no nie wywiozą na Sybir za to, że mordowali Polaków, ani nie powieszą wszystkich morderców. Dlatego chcieli, żeby ta liczba tych zbrodniarzy była jak największa, jak najszersza i żeby mogli, no, po dziś dzień że to mówią, że oni cieszyli się ogromnym poparciem ludności. No to teoretycznie tak można powiedzieć, ale to jest poparcie, które było pod po prostu gonili tych ludzi do zamordowania. Z tyłu szło UPA, żeby właśnie nikt nie uciekł od tego mordowania, tylko zamordował. I to były gonione, szła cała społeczność na drugą wieś na przykład, żeby ją zamordować. Nie tylko mężczyźni szli. Szli kobiety i dzieci, bo mężczyźni mordowali, kobiety rabowały majątek, wynosiły wszystko, co się dało na wozy, a dzieci podpalały. Także tutaj wszyscy są umaczani, mają umaczane ręce, także tutaj nie można powiedzieć, że tylko, prawda, mężczyźni, czy niektórzy mężczyźni, wszyscy, całe społeczności były te zbrodnie zaangażowane i dzisiaj są takie sytuacje, że na przykład Polacy, którzy jeżdżą często na przykład na Wołyń, czy nie tylko na Wołyń, bo na Podolu przecież też były zbrodnie, czy pozostałych regionach małopolskich spodni i pytają je o jakieś ślady polskości, to się ci odwracają głowy i nie chcą w ogóle rozmawiać, no bo się wstydzą tego, że prawda, albo brali udział na przykład w mordowaniu tych ludzi, albo widzieli to i nie reagowali, także to są cała społeczność ukraińska jest w to umoczona i ponosi za to winę. Także nie można mówić tylko nacjonaliści ukraińscy, jak to niektórzy autorzy piszą, że Ukraińcy. Nie, to nie były zbrodnie ukraińskie nacjonalistów, to były zbrodnie ukraińskie, tak trzeba powiedzieć. Tak jak o Niemcach można mówić, że były zbrodnie niemieckie, a nie hitlerowskie, tylko niemieckie, tak o ukraińskich zbrodniach trzeba mówić, że były to zbrodnie ukraińców, a nie ukraińskich nacjonalistów.
I też grzechem podwójnym, potrójnym i historycznym i tak dalej jest mówienie, że w ogóle to trudno jest to, kto troszeczkę zna historii, myślę, że UPA, a Armia Krajowa to znak równości.
A to oczywiście. To
ale takie kłamstwo jest powielane.
Ukraińska powstańcza armia w ogóle ma grzech jeden pierworodny, że ona została utworzona przez organizację, która została utworzona, przez wiele lat współpracowała z hitlerowcami, z Niemcami, z Gestapo, z niemieckim wywiadem. Tam tej formacji, zwłaszcza ten dowódczy, był wyszkolony przez hitlerowców, hitlerowskich tych obozach szkoleniowych, obozach wywiadu i tutaj to i przez jakiś znaczy okres czasu oni współpracowali z Niemcami. Poza tym trzonem UPA była ukraińska policja pomocnicza, która w liczbie na przykład na Wołyniu około 5000 i którzy byli uzbrojeni, umundurowani i na koncie tej policji jest jedna z największych zbrodni ludobójstwa, mianowicie zanim oni poszli rżnąć Polaków, współuczestniczyli w mordowaniu Żydów na Wołyniu. Więc jak tu niektórzy badacze obliczają, każdy z tych policjantów miał na swoim koncie już kilkunastu zamordowanych Żydów, więc dla niego zabicie jeszcze kilkudziesięciu Polaków nie robiło już wielkiej różnicy, bo wiadomo, że jak się raz zabije, to potem to już leci.
Dlatego też, panie Marku, my też jako jesteśmy bardzo uczuleni w tym temacie. Zresztą na okładce pana książki Mord na Wołyniu jest pokazana ta nieszczęsna rodzina, prawie cała zamordowana.
Tak. Ale
widać, że
to
dzieci, starcy, wszyscy widać, że to są po prostu ciała zamordowane w cierpieniu, bo mają otwarte usta.
Tak, i o tym trzeba mówić, bo właśnie Ukraińcy nie chcą właśnie, żeby pokazywano, że dzieci mordowano, że nabijano na pale, że zrobiono to z największym azjatyckim okrucieństwem. A to właśnie te ofiary, ja uważam, mają do tego prawo, żeby mówić o tym, że oni byli nie zabijani, ale w azjatycki, bezwzględny sposób mordowani.
Oczywiście. Pamiętam audycje takie na temat Huty Pieniackiej. Był pan, którego uratował, pan sobie wyobraża, że go uratował właśnie z tej formacji niemiecki żołnierz, który znał język polski, taki śląski, prawda?
Tak, bo pochodzi z terenu. Po prostu był.
Tak, i po prostu mówi, uciekaj, chowaj się tu albo uciekaj gdzieś tam do tego dziecka. No i to dziecko przetrwało, ten pan to o tym opowiadał, a natomiast sąsiedzi już byli w kolejnych domach i podpalali, mordowali, zabijali. Czym popadło? Bo to nie była, jak pan mówi, formacja wojskowa. Zresztą, czy był jakiś przypadek, żeby jakiś oddział Armii Krajowej podpalił domy ludności cywilnej? Nie spotkałem.
Znaczy tutaj był wyraźny rozkaz komendanta, czyli i zarówno władz cywilnych, jak dalej, że odwetów dokonywać nie wolno. Nie wolno mordować
ludności cywilnej.
Tak. Za mordowanie ludności cywilnej groziła kara śmierci. Oczywiście można było dokonywać odwetów, ale na mężczyznach, jeżeli było wiadomo, że ci mężczyźni brali udział w akcji zbrojnej,
tak jest,
to można było ich zatrzymać i rozstrzelać, ale kobiet i dzieci mordować nie było wolno. To są bzdury. I na przykład wymyślają, że 30 tysięcy Ukraińców zostało zamordowanych. Owszem, może tak ta liczba kiedyś padła, ale z rąk samych Ukraińców, bo część, wszyscy ci Ukraińcy, którzy się nie zgadzali, byli mordowani. Poza tym ja byłem kiedyś świadkiem nawet rozmowy z nie, już nie, byłym biskupem wołyńskim, Trofimiakiem, i on właśnie mówił, że mówicie, że zamordowano 30 tysięcy tych Ukraińców. No to pokażcie, gdzie są te groby masowe. Bo ja, gdzie są groby moich wiernych, czyli wiernych katolików, Polaków, potrafię pokazać. Wiem, gdzie one są. A czy potraficie pokazać, gdzie są, gdzie leży te 30 tysięcy? Bo przecież to też musiały być jakieś wielkie masowe groby, tak? I oni już się wyciszyli, wycofali i zrezygnowali.
To jest ta bolesna historia. Zresztą no, tutaj wiemy nawet, że także dotknęła ona kościoła, prawda, obrządku greckiego, że tam był taki moment, że no, dziękowano Niemcom za to, że przyszli do Lwowa, weszli do Lwowa, metropolita tego obrządku, zresztą brat generała, prawda?
Tak. No, to jest to czarna karta. No, tutaj tak, nawet polscy historycy, którzy... Ja dopiero przed kilkoma dniami dostałem pełny tekst tej właśnie, tej odezwy, jak niemalże wierno poddańczy list do Adolfa Hitlera skierowany przez metropolitę Szeptyckiego. No to jest hańbiące niemalże. No jak taki człowiek, takiego człowieka można potem zgłaszać do Stolicy Apostolskiej na Świętego, no.
No, to są te bolesne karty, bo my teraz
ale
mówimy...
Ale tylko tutaj właśnie, bo w tej książce właśnie Martyna Wołyniu dotykam sprawy, bardzo też tak samo również odpowiedzialności Kościoła prawosławnego, bo tam Kościoła greckiego nie było, ale był Kościół prawosławny i metropolita tego obrządku również wezwał swoich rodaków do wspomagania hitlerowców, Niemców i jednocześnie do wspierania OUN-UPA, do wstępowania w szeregi i walki o wolność.
Także tylko, panie Marku, teraz może nas prawda tutaj pogodzić, którą muszą też ukraińska strona po prostu nie zbadać, bo to już jest zbadane, po prostu przyjąć, uznać, bo my już nie chcemy jakiegoś odwetu, bo przecież żyjemy dobrze.
Bardzo daleko oni to odrzucają, tworzą mity nowe, wydają książki, ja całą serię takich książek mam, które no, fałszują historię, pokazują, że to Polacy mordowali Ukraińców w ogóle na odwrót, że to Polacy powinni przeprosić. Także to są historycy, którzy no... z katów robią bohaterów, a w tym niestety uczestniczą również władze współczesnej Ukrainy, które całą tą ideologię państwową oparli na ideologii OUN-UPA, prawda, i na wychwalanie tej formacji.
Tak, no i dlatego też nie możemy przejść obojętnie, kiedy widzimy jakieś, nie wiem, marsze, biegi imieniem Stepana Bandery.
Oczywiście, że nie, no to był zbrodniarz niestety, tak. Taka jest prawda, jedne zbrodniarzom nie stawia się pomników.
Oczywiście. To tak jakbyśmy u nas w Polsce, no nie wiem, postawili pomnik, nie wiem, Rudolf Hess, prawda?
No oczywiście, albo, mniej więcej to samo byłoby. No.
Albo jakiś inny właśnie tutaj niemiecki zbrodniarz. Panie Marku, dziękujemy za te książki, bo druga też jest ciekawa, akcja Wisła. Niejako to jest taka dopowiedzenie, bo ostateczna rozprawa z OUN-UPA, akcja Wisła. Też wiemy, jak propaganda komunistyczna to wszystko przedstawiała, więc warto się odtruwać, że tak powiem, i historycznie i czytać dobre książki.
Do lektury, prawda?
A kiedyś zapraszamy może na jakąś audycję u nas szerszą.
No to jak najbardziej. Ja jestem otwarty na... Zresztą tutaj współpracuję z Radiem Maryją bardzo dawno, także bardzo chętnie tutaj...
Bo będzie ciekawie dużo spraw. Jeszcze trzeba po prostu przypominać, bo mówimy, pokój musi być, porozumienie i tak dalej.
To musi być... Porozumienie musi być w prawdzie. Tylko prawda wyzwala, jak mówi Jan Paweł II. Tutaj się nic nie zrobi innego.
Zresztą ostatnio był u nas pan profesor Osadczy, i właśnie też była na temat jego tutaj też tych badań naukowych.
Tak, no on jest na pierwszym, on również figuruje na liście wrogów Ukrainy, ponieważ no dzięki niemu poznaliśmy wspomnienia biskupa Homyszyna, który właśnie mówił otwarcie, że ideologia OUN-UPA jest ideologią satanistyczną. że te 10 punktów ich dekalogu, tak zwanego dekalogu, bo to nie jest żaden dekalog, bo to jest obraz dekalogu, jeżeli mówimy o tych przykazaniach, jest, to jest ideologią satanistyczną, że tam wzywają do nienawiści. Jeden z punktów mówi, będziesz nienawidzić swojego wroga. To jest zaprzeczenie chrześcijaństwa. I mimo tego żaden z biskupów, ani grekokatolicki, ani prawosławny po dziś dzień tego nie potępili. Tylko biskup Homyszyn właśnie zwraca uwagę, że to jest ideologia satanistyczna.
Tak. Panie Marku, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja również pozdrawiam usłyszenia. Ojca i słuchacze Radia Maria.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dwie pozycje dzisiaj poznaliśmy. Książkowe Mord na Wołyniu. Zbrodnie ukraińskie w świetle relacji i dokumentów. Tutaj autorstwo pana Marka Koprowskiego i akcja Wisła. Ostateczna rozprawa z OUN UPA. Dziękujemy bardzo.
Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami.
To te dwie książki, oczywiście wszystkie są również do znalezienia w Fundacji Nasza Przyszłość i też w dobrych tutaj księgarniach, myślę, patriotycznych. A teraz druga książka, którą dzisiaj chcemy poznać i rozmawiać jeszcze z autorem, z panią Krystyną Lubieniecką-Baraniak. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, ojcze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Jest to nowość wydawnicza Fundacji Nasza Przyszłość. Książka nosi tytuł Przeorać Ugór, a więc bardzo ciekawy tytuł, bardzo ciężki, że tak powiem, bo wiemy, co znaczy Ugór. No i myślę, że część z nas wie, co znaczy przeorać, orać tego typu glebę, ziemię. Dlaczego taki tytuł, pani Krystyno?
W tym wypadku nie chodzi o glebę, o ziemię, tylko o ugór naszych serc, naszych umysłów, naszych sumień, bo właśnie te problemy były poruszane podczas, powiedziałabym, jak to nazwano, karnawału Solidarności. Mhm. I mój bohater tej książki właśnie takie postawił przed sobą zadanie, przeorać ugór ludzkich serc. I sumień swoich współobywateli. I właśnie dziękuję teraz za to, że mogę tę książkę dzisiaj moim czytelnikom przedstawić. Nie wiem, czy mam jakoś tam wprowadzić, czy to już może ojcze proszę pokierować.
Tak, no ja mówię, że to jest książka bardzo obszerna i bardzo ciekawa, bo to jest taki quasi dokument, prawda?
Tak, w oparciu
o taką też tutaj konkretną postać. To są te sytuacje, kiedy właśnie, popatrzmy, ruch Solidarności dotykał wszystkich. Tu nie było podziału, że tylko, bo tak się ruch robotniczy, nie. To byli rolnicy, to była inteligencja, to byli oczywiście robotnicy. To był po prostu podniesiony wielki tutaj narodowy zryw. Oczywiście tutaj widzimy, jak potem byli niektórzy manipulowani, jak zostało społeczeństwo też oszukane w jakiś sposób, no ale tu jest inna, że tak powiem, rzeczywistość do oceny. Natomiast tutaj będzie się na pewno to dobrze czytało, bo pani też jest postacią, można powiedzieć, już należącą do tej pięknej tradycji polskiej narodowej. Córka komendanta Straży Granicznej, tak?
Tak.
Uczestnika wojny bolszewickiej, więźnia łagru w Ostaszkowie, zamordowanego strzałem w tył głowie właśnie w 30 roku porucznika Michała Lubienickiego. No i też pani przeszła tutaj Gehennę, prawda, syberyjską, tajga archangielska i Syberia, więc ogromne doświadczenie osobiste, które na pewno wpływa na wagę pióra.
No właśnie te moje przeżycia, może też moje przekonania wpłynęły na to, że piszę książki historyczne, które beletryzuję. Wplatam losy bohaterów w nasze dzieje. Także jest to też taka nauka historii przy okazji, ale lekka i przyjemna, ponieważ czyta się jak powieść i przy okazji przyswaja się sobie wiadomości. No i właśnie ta książka, Przeorać Ugór, to podobnie jak pozostałe stanowi fragment naszej historii najnowszej, wplecionej w losy bohatera.
No pamiętamy córka generała. Ja mam, jestem pod wrażeniem, tak. Bo wiele osób czytających pytało się, czy gdzie jeszcze można nabyć. No i nawet tutaj bardzo, bardzo były pochlebne. No, bardzo dobrze się czyta tą właśnie książkę. Myślę, że inne również.
Tak, ostatnio było odnowienie, także być może jeszcze w księgarniach można naszego dziennika można dostać. Mhm. A ja w ogóle z przyjemnością słuchałam poprzedniej audycji, której tematyką było ludobójstwo na Wołyniu, ponieważ ja też napisałam książkę na ten temat pod tytułem Gdy brat staje się katem i właśnie ten temat jest mi również bliski. Poznałam go dzięki bohaterce tej książki. No i to opisałam, ale to nie jest tematem dzisiejszej naszej rozmowy, także wracam do mojego bohatera. Warto go poznać, bo to naprawdę urodzony społecznik i patriota, choć obarczony i gospodarstwem, i 10-osobową rodziną, nie wahał się włączyć w nurt wydarzeń, właśnie zwanych tym karnawałem Solidarności.
Poznajemy jego imię i nazwisko oczywiście, tak?
Tak, oczywiście jest to Włodzimierz Kołakowski z majątku Żaboklik na północnym Mazowszu w gminie Dzierzgowo w województwie ciechanowskim. Książka jest napisana na podstawie relacji jego, on już nie żyje sam, ale na podstawie relacji jego rodziny, jego żony, jego synów. Także wszystko, co jest zawarte w tej książce jest prawdziwe. No i wydarzenia, i dzieje się wszystko na tle wydarzeń właśnie tego okresu bardzo, bardzo ciekawego, pięknego w naszym kraju, jaką było rodzenie się Solidarności. A on zainteresował mnie dlatego, że był jednym z współtwórców, współorganizatorów niezależnego Związku Rolników Indywidualnych na Północnym Mazowszu. Ponieważ wydaje mi się, tak jak słyszałam jeszcze, a może nie orientuję się, ale na moje rozeznanie obecne, na ten temat jeszcze nikt książki takiej właśnie, takiej zbeletyzowanej nie napisał, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze czytało. Zresztą mam już takie sygnały od osób, które już przeczytały, ponieważ książka już ma miesiąc. Urodziła się przed miesiącem, została wydana. Także będzie też do nabycia właśnie w księgarniach naszego dziennika przeważnie.
A patronat medialny, oczywiście tutaj Fundacja Nasza Przyszłość jest. Tak. Oni, informacja, tak. Splendor się tam też w nim znajduje. No i patronat jest Telewizja Trwam, Radio Maria w miesięcznik w naszej rodzinie. Pani Krystyna Lubieniecka, przypomnijmy, jest też autorem właśnie książki Gdy brat staje się katem, to ludobójstwo na Kresach, potem Dziewczynki z Pragi, Powstanie Warszawskie i powojenna władza komunistyczna. I córka generała, o którym mówiliśmy, to chodzi o córkę generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Opowieść o jedynej wydobytej z dołu śmierci kobiecie, córce generała właśnie Józefa Dowbor-Muśnickiego. I was prześladować będą. Książka opowiada o stosunku władz PRL-u komunistycznych do Kościoła katolickiego. Bohaterem jest ksiądz, kolega świętego Jana Pawła II. I kolejna, tak, o której dzisiaj mówimy. Tak.
Tak, i poza tym jeszcze napisałam Sybirską Odyseję, która jest plonem naszego 6-letniego zesłania na Syberię. Kilka jeszcze innych, ale to już nie będę teraz wymieniała. A jeśli chodzi o córkę generała, o której ojciec wspomniał, to chciałabym tu od razu podzielić się moją taką przykrością, powiedziałabym nawet. Dlatego, że 26 grudnia jeszcze ubiegłego roku, w 99. rocznicę powstania Wielkopolskiego, TVP Info podało, że głównodowodzącym został kapitan Stanisław Taczak. No oczywiście, tak, był mianowany, ale był nim tylko przez 2 tygodnie. ponieważ rzeczywistym głównodowodzącym powstaniem wielkopolskim był przybyły właśnie do Poznania, przysłany przez Piłsudskiego, generał Józef Dowgor-Muśnicki. I on właśnie twórca pierwszego polskiego korpusu na ziemiach rosyjskich, który przyprowadził do Polski 26 tysięcy dowborczyków i jeszcze do tego skarb korpusu, który przekazał Radzie Regencyjnej. To on właśnie złożył przysięgę na Placu Wolności w Poznaniu. On w ciągu 3 miesięcy stworzył 100-tysięczną armię wielkopolską wszystkich rodzajów broni wraz z infrastrukturą, nie wyłączając fabryki szyjącej mundury. I to on ustanowił zachodnią polską granicę dzięki zwycięskiemu, jedynemu w dziejach polskiemu powstaniu. Niestety jego nazwisko nie padło i jestem naprawdę oburzona. Dlaczego? Czy to przeoczenie, czy brak wiedzy? A może to już pan Orwell ze swoim rokiem 1984
tak, no, trudno, po telewizji? Ja tego nie słyszałem, prawda? Trudno powiedzieć, rzeczywiście to są przecież fakty, bo generał Dowgor-Muśnicki jest bardzo znaną postacią.
Ani słowem o nim nie wspomniano, przy czym pokazano nawet składanie kwiatów na grobie pana Taczaka, był wywiad z jego wnukiem. A pominięto kompletnie osobę najważniejszą właśnie.
No może, bo to się mówi też czasami, nie chcę to, z całym szacunkiem dla Poznania, bo tam no, wtłoczył generał Józef Piłsudskiego. Józef Piłsudski wiemy, że nienawidził Poznania nigdy. W swoim życiu. Być może to troszeczkę jakieś takie...
No ale to są fakty historyczne, więc to nie powinno. I to jeszcze dwukrotnie słyszałam, jak to powtórzono. I to już nie pierwszy raz, bo zresztą tak samo potem była mowa jeszcze parę dni później o wywózkach na Sybir. I lektor podał, że było tych osób represjonowanych około 400 tysięcy. Mój Boże, 400 tysięcy? Sami Rosjanie przyznali się do 374, co potem zweryfikowali, bo okazało się, że w indeksie represjonowanych założonym w latach 1990-2000 było zgłaszających się tylko żywych jeszcze Sybiraków 640 tysięcy. A gdzie ci, którzy zginęli? Szacuje się, że 900 tysięcy umarło na nieludzkiej ziemi. Gdzie są ci, których wywieziono w 4 wywózkach? 1 200 000. Prawda, jeszcze wywożeni w dzikich transportach. Z Wilna już w 1944 roku. Z terenów polskich po zakończeniu wojny.
Tak, to jest jeszcze dowód na to, że...
Prawda? Tak, ci, którzy odeszli z armią Andersa. Razem to jest, proszę ojca, około 2 000 000. A świętej pamięci profesor Szaniawski mówił nawet o 2,5 000 000. Dlaczego ktoś tu mówi, powtarza z uporem maniaka, że 400 tysięcy? No to jak
za Polski komunistycznej, prawda, upychano, że tak powiem, miliony do tych obozów, prawda, niemieckich, bo nie chcieli się przyznać do mordów wschodnich, prawda? Wiadomo, tak, że wielki brat no, nie mógł
teraz,
powiedzieć, więc te milionów się... Tak, no mamy wolność, ale widzę, że białe plamy są jednak dalej jeszcze do odkrywania. Pani Krystyno, dziękuję bardzo za spotkanie, bo czas nam już uchodzi, umyka. Pani Krystyna Lubieniecka-Baraniak, autorka książek historycznych. Ostatnia książka, nowość, to właśnie książka Przeorać Ubór. Tak. Dziękuję bardzo, była ta audycja Czytać, aby być mądrym. Życzymy tej mądrości wszystkim i czytania również, nie tylko naszym słuchaczom, ale także i wszystkim Polakom. Dziękujemy za to spotkanie.